Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Po nowym roku wracamy do targów książki patriotycznej. Już w sobotę, 18 stycznia, zapraszam Państwa na targi książki patriotycznej do Jeleniej Góry. Spotykamy się w restauracji przy hotelu Europa, ulica 1 maja 16 przez 18, a tydzień później, 25 stycznia, spotykamy się w Siedlcach, 1 lutego spotykamy się w Rybniku. Adresy na Siedlce i na Rybnik podam Państwu następnym razem. Jak zwykle bardzo szerokie grono polskich pisarzy patriotycznych. Poza moją skromną osobą w charakterze organizatora, Wojciech Sumliński, Stanisław Michalkiewicz, Marcin Rola, profesor Jerzy Robert Nowak, profesor Adam Wielomski razem z żoną Magdaleną Ziętek-Wielomską, Tomasz Sommer, Piotr Szlachtowicz, Anna Mandrela, Lucyna Kulińska, Leszek Sykulski, Tadeusz Płużański i wielu jeszcze innych. Także wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam na targi książki patriotycznej, które co sobotę będą się odbywać od 18 stycznia tego roku aż w każdą sobotę. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle co niedzielę zapraszam na przegląd tygodnia, chociaż powinienem powiedzieć jak niezwykle, bo dzisiaj właśnie jest setny przegląd tygodnia, dokładnie 100 odcinków temu, 100 tygodni temu, czyli prawie 2 lata temu, na początku 2023 roku zaczęliśmy naszą przygodę z przeglądami tygodnia. Bardzo się Państwu ten cykl spodobał, co widzę po ilości odsłon, co widzę po tym, że mimo banów, jakie ciągle nakłada na mnie YouTube i wszystkich tych ograniczeń zasięgów, Państwo jesteście ze mną, wspieracie mnie Państwo finansowo, za co bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Patronem tego odcinka jest pani Jolanta Baca, której dziękuję za wspieranie mnie finansowe już od wielu miesięcy. Zaczynam dzisiaj, skoro taki jubileuszowy odcinek, to muszę zacząć od wiadomości dobrej. Wprawdzie nie z Polski, ale z Argentyny, ale wiadomość, która podnosi na duchu. Cud w Argentynie, inflacja opanowana w niecały rok. Tak brzmi Business Insider, popularny portal internetowy biznesowy. Dla nas, którzy jesteśmy zwolennikami ekonomii wolnorynkowej, to nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale chodzi o to, że Javierowi Milei, prezydentowi Argentyny, udało się coś, czego przez kilka dekad nie udało się zrobić kolejnym rządom i kolejnym prezydentom Argentyny, udało mu się zdusić inflację. I kiedy rok temu Javier Milei, o którym ja zresztą się ciepło wyrażałem, mówił, obejmował urząd, to inflacja szalała. Sektor publiczny dawał 40% produktu krajowego brutto Argentyny, potężna rzecz, gospodarka straszliwie zbiurokratyzowana, przede wszystkim ceny, szalejące ceny, które zabijały oszczędność, czyniły, demotywowały ludzi do pracy i tak dalej. I Javier Milei, kiedy szedł po władzę, to obiecywał, że pierwszą rzeczą, którą zrobi dla unormowania sytuacji gospodarczej, to jest zduszenie inflacji. I co zrobił Javier Milei? Zdusił inflację. A w jaki sposób? Ano w taki sposób, że powiedział stop. Przestajemy dodrukowywać puste pieniądze, żeby zakryć długi, które zaciągały poprzednie rządy. Bo skąd się brała inflacja? Inflacja brała się stąd, że rządzący Argentyną socjaliści zaciągali zobowiązania i na te zobowiązania nie mieli pieniędzy. No to okazywało się, że w kasie skarbu państwa pusto, wydatki są, które trzeba ponieść, no to co robili? Oczywiście dodrukowywali pieniądze. Dodruk pieniądza powodował to, że pieniądza było więcej, czyli tracił na wartości, czyli nakręcała się inflacja. I temu właśnie zjawisku Javier Milei powiedział dość, przestajemy dodrukowywać pieniądze. No to oczywiście postawiło go przed pytaniem, co robić w takim razie z sytuacją rozdętego sektora publicznego z zobowiązaniami, które żeśmy zaciągnęli. I Milei powiedział, to część sektora publicznego po prostu zwolnimy, czyli zlikwidujemy niepotrzebną biurokrację i to zrobił. To oczywiście były decyzje niepopularne, bo zwalnianym urzędnikom się nie podobało to, że tracą pracę, no ale Milei powiedział, trudno, musimy wyciągnąć nasz kraj z gospodarczej zapaści, i trzeba, nie można unikać tutaj trudnych decyzji, odważnych decyzji, śmiałych decyzji, ale przede wszystkim dobrych decyzji. Ograniczył zatrudnienie w sektorze państwowym bardzo dużo. zlikwidował taryfy ochronne dla różnych gałęzi przemysłu. Powiedział, nie, państwo wam nie będzie nic dopłacać, macie się utrzymać na wolnym rynku i przede wszystkim powiedział stop, nie dodrukowujemy więcej pieniędzy. Tyle peso, ile jest, tyle będzie. Musimy sobie z tym poradzić, a rząd nie może wydawać więcej pieniędzy niż ma. My jako administracja państwowa musimy się zmieścić w tej ilości pieniędzy, które mamy. No, oczywiście pociągnęło to za sobą bardzo daleko idącą, na bardzo daleko idący przegląd wydatków i cięcie wydatków. No, tak jak mówię, w sektorze przede wszystkim administracyjnym, ale dzisiaj, po roku tych rządów, Argentyńczycy to widzą. Argentyńczycy to widzą, że ceny nie rosną z dnia na dzień, że mogą zaczynać oszczędzać, bo wartość pieniądza nie będzie spadać. To przecież jak Argentyńczyk rok temu brał pensję, to przy takiej inflacji, jaka była, to za tą pensję mógł sobie... Ta jego pensja po miesiącu już warta była na przykład połowę jego pensji, prawda? Albo jedną trzecią jego pensji, więc nikomu się nie opłacało oszczędzać. Ludzie sobie żyli tak z dnia na dzień, a teraz, proszę, Milei to ukrócił i gospodarka Argentyny zaczyna się rozwijać dynamicznie. Zobaczycie państwo, jakie wyniki finansowe Argentyna i gospodarcze Argentyna będzie miała za rok, za dwa lata, za trzy lata, kiedy gospodarka, której teraz przestaną przeszkadzać, bo usunięto główną przeszkodę, czyli inflację, zacznie się rozwijać, jak się nakręci, jak się poprawi poziom życia w Argentynie, jak wzrosną zarobki, jak wzrośnie poziom inwestycji, prawda, jak wzrośnie produkt krajowy brutto, jak wzrośnie eksport. Zobaczymy. Ja kibicuję Javierowi Milei, którego zresztą ceniłem za konserwatywne podejście, za konserwatywne wartości, za jego liczne odwoływania się do wartości chrześcijańskich i też za takie wolnorynkowe podejście. Ktoś taki by się nam w Polsce bardzo przydał, także ja będę dalej obserwował Javiera Mileja, może wywiad się z nim uda zrobić, to będę państwu mówił. A co się tymczasem działo w Polsce? No, w Polsce wiadomości dobrych mam jak na lekarstwo, chociaż powinienem ten rok zakończyć jakąś dobrą wiadomością. Za tydzień spotkam się z państwem w dość nietypowej konwencji, bo pozwoliłem sobie zrobić przegląd roku. Zamiast przeglądu tygodnia, za tydzień będzie przegląd roku i w tym przeglądzie roku my, polscy patrioci, usłyszymy wspaniałą wiadomość. Ale jaką, to wam nie powiem. Zobaczycie państwo dopiero za tydzień. Pewna moja analiza, która bardzo napawa optymizmem. Teraz dobre wiadomości są nam bardzo potrzebne. Jak widzicie państwo, ja szukam dla państwa tych dobrych wiadomości, w związku z czym za tydzień w przeglądzie roku, zamiast przeglądu tygodnia, w tym właśnie takim weekend, w niedzieli między świętami a Sylwestrem, to będzie dla państwa ciekawy przegląd roku. Ja ten przegląd roku co wcześniej nagram, bo będę już za tydzień na krótkich wakacjach. Będę odpoczywał od Tuska, Kaczyńskiego i różnych innych zjawisk, które mi się nie podobają, na które już patrzeć nie mogę. A nie mogę na nie patrzeć dlatego, że mamy coraz bardziej niepokojące wydarzenia. Ciąg dalszej awantury o TVN. Tusku zapowiedział, że nie tylko Polsat i TVN staną się firmami uznanymi za strategicznie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, ale też zostaną dopisane do nich kolejne firmy. Także tu chodzi oczywiście o to, nie o żadną ochronę państwowych firm, to jest tylko pretekst, tylko chodzi o to, żeby rząd mógł nie wyrazić zgody na zakup TVN-u przez biznesmenów związanych na przykład z Wiktorem Orbanem, albo z tą panią miliarderką z Czech, której nazwiska zapomniałem, bo oni są znani z sympatii politycznych przeciwnych Donaldowi Tuskowi, raczej konserwatyści, w związku z czym Tusku doskonale rozumie, że gdyby stracił jeszcze TVN, czyli tłumaczony kiedyś jako Tusk Vision Network, to efekt byłby taki, że straciłby swój główny oręż medialny i jego władza szybko zaczęłaby tracić poparcie, no bo jakże poparcie można zdobywać w dzisiejszym społeczeństwie bez telewizji. No, telewizja to jest główny ogłupiacz, a TVN zwłaszcza to jest główny ogłupiacz lemingów, w związku z czym bez TVN-u i Gazety Wyborczej nie będzie Tuska, ale z samą Gazetą Wyborczą opcja Tuska sobie już nie poradzi z utrzymaniem władzy i stąd taka jest rozpaczliwa awantura o TVN. Natomiast Tusku się myli, jeśli on myśli, że to on tutaj rozdaje karty. Nie, nie on rozdaje karty. Rozdawał karty w tej sprawie będzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. I jak do administracji Donalda Trumpa się zgłoszą niezadowoleni właściciele Warner Brothers i powiedzą, że taki Tusku nad Wisłą blokuje sprzedaż ich aktywu stronie węgierskiej, która chce zapłacić, no to prezydent Trump potraktuje to poważnie i każe swojemu ambasadorowi w Polsce zrobić z tym porządek, więc ambasador wykona telefon, wezwie Tuska, który natychmiast przyleci tam na czterech łapach i będzie się płaszczył przed panem ambasadorem, wyda mu rozkaz i Tusku natychmiast ten rozkaz wykona, bo jak nie, to nie będzie zaraz Tuska, bo przecież administracja Trumpa sobie nie pozwoli, żeby tutaj jakiś Tusku jej brykał i się stawiał i niszczył, działał wbrew amerykańskim interesom, ale wcale nie jest też pewne, że jak Tusku wykona ten rozkaz, który przyjdzie z Waszyngtonu, to wtedy sobie zachowa ciągłość polityczną. Myślę, że będzie to, myślę, że może sobie ją najwyżej o jakiś krótki czas historyczny przedłużyć. Natomiast no, żenująca zupełnie sprawa, kiedy rząd pod pretekstem ochrony bezpieczeństwa państwa sięga po tak naprawdę prywatną własność i opowiada dyrdy mały, że to jest, że to trzeba tutaj traktować ją jako ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. No ja szczerze powiedziawszy nie widzę powodu, dla którego czy TVN, czy Polsat miałyby być strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. No, operatorzy rur gazowych, firmy importujące naftę albo produkujące paliwa, takie jak Orlen, no to są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, ale TVN wcale nie uważam za spółkę ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Mamy, proszę Państwa, też coś, czego nie było od czasów PRL-u, czyli rząd, a konkretnie Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zdecydowała się sprzedać na rynek 1000 ton masła. Taki komunikat nawet się pojawił na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mówiący o tym, że na pewno to wpłynie na lepszą dostępność masła, a powodem problemów z masłem jest i tych wysokich cen masła jest to, że jest coraz trudniej o mleko, prawda? Że spadła dostępność mleka. Taki ten komunikat językiem gomułkowskim tam napisano. Ja go zacytowałem w programie Terror Głupoty, który się ukazał tutaj 3 dni temu. Także jak ktoś z Państwa chce sobie dokładnie przeczytać ten komunikat i się pośmiać, to zapraszam, kliknijcie Państwo na ten odcinek sprzed 3 dni. A i o co tu chodzi? No, chodzi o to, że rząd chce pokazać, że nie zostawi klasy robotniczej i ludu pracującego miast i wsi z problemem, jakim jest rosnąca cena masła i w związku z tym z państwowych zasobów, czyli z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, to masło sprzeda. Co to jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych? Myśmy o niej słyszeli ostatnio 2 razy, to znaczy tak 3 razy żeśmy tak naprawdę słyszeli o Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wtedy większość Polaków miała możliwość zorientować, że takie ciało w ogóle istnieje. Otóż pierwszy raz słyszeliśmy o niej wtedy, jak były prezes tej agencji, pan K. uciekł do Londynu, tam się dał złapać i trafił za kratki. Trafił do aresztu jako właśnie podejrzany przez polską prokuraturę o potężne defraudacje finansowe. Drugi raz usłyszeliśmy, jak zatrzymano pana Pawła Szopę, który robił interesy na dostawach do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i dostarczał tam m.in. odzież patriotyczną Ready Bet. 500 000 000 zł pan Szopa na tym zainkasował, także biznes życia rzeczywiście zrobił. No i teraz trzeci raz niedawno słyszeliśmy, jak się okazało, że pan Szopa pękł, zaczął sypać i prawdopodobnie wygląda to na to, że Mateusz Morawiecki usłyszy zarzuty za niewłaściwy nadzór nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych w czasach PiSu i pana Morawieckiego się zajmowała tym, czym się nie powinna zajmować, bo ogólny zamysł jej powstania i funkcjonowania był dobry, to znaczy chodziło o stworzenie ciała, które miałoby reagować i pomagać na wypadku gromadzić, prawda, niezbędne produkty na wypadek albo kataklizmu, albo wojny, czyli jak się okazuje, że na przykład napadłyby na nas czołgi Putina, to wtedy wiadomo, że wprowadza to potężny chaos, no ale mimo czasów chaosu musimy coś jeść, więc potrzebujemy mieć zapasy żywności, potrzebujemy mieć zapasy wody, leków, czegoś tam jeszcze i właśnie zgromadzenie tych zapasów było zadaniem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jak cel był słuszny, ale jak to w socjalizmie za pięknymi hasłami kryje się złowroga treść i de facto Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych stała się takim kolejnym korytem do wyciągania pieniędzy przez samych swoich, tylko wówczas z PiS-u, właśnie takich panów Szopów i różnych innych. I stąd ta cała afera. Natomiast teraz okazało się, że skoro ceny masła wzrosły, to z zasobów RARS-u masło zostanie sprzedane, 1000 ton chce sprzedać, 1000 ton masła chce sprzedać Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych na rynek, żeby ceny masła na chwilę uspokoić. I dlaczego te ceny masła tak wzrosły? Dlatego, że wzrosły ceny głównego produktu wykorzystywanego do produkcji masła, czyli mleka. A dlaczego wzrosły ceny mleka? I to jest pytanie, na które trzeba sobie trochę bardziej odpowiedzieć. Otóż ceny mleka wzrosły dlatego, że wprowadzany jest Zielony Ład, którego jednym z elementów jest ograniczanie pogłowia bydła, bo rządzący Unią Europejską, eurosocjaliści i eurokomuniści mają bzika na punkcie ekologii, czyli są to ekowariaci, którzy pod pozorem walki o środowisko chcą zmienić nasze życie w koszmar. I oni doszli do wniosku, że nie powinniśmy jeść wołowiny, tylko powinniśmy się przenieść na jedzenie owadów, prawda? Fuj, co za obrzydliwość. Ale dlaczego mamy nie jeść wołowiny? No dlatego, że wołowina jest robiona z krów, a krowy emitują straszną ilość dwutlenku węgla do atmosfery. W jaki sposób? No tak, że pierdzą. I dlatego na przykład wprowadzono w Nowej Zelandii, która paradoksalnie nie jest członkiem Unii Europejskiej, taki idiotyczny zupełnie pomysł podatku od pierdzenia bydła, czyli chodziło o to, żeby rolników, którzy wypasają stada bydła w Nowej Zelandii, obłożyć nowym podatkiem właśnie za to, że ich bydło pierdzi. Ja się wtedy śmiałem, że nie wiedziałem, jak to będzie liczyć, czy to prawda jakiś pierdometr będzie ustawiony przy tyłku każdej krowy, czy nie. Ale socjaliści wpadli na ten pomysł, że ryczałtem się tam wyliczy, ile każda krowa tego dwutlenku węgla emituje i się na tej podstawie nałoży podatek. No, ten pomysł się przyjął w Unii Europejskiej, na przykład w Danii ostatnio. Postanowiono też rolnikom wypłacić odszkodowania za to, że przestaną pasać krowy i produkować wołowinę. Tam ich postanowiono od nich wykupić jakieś gigantyczne połacie ziemi, żeby to przekształcić na lasy. Czyli reasumując, polityka Unii Europejskiej jest taka, że ma się zmniejszyć ilość krów, bo krowy za dużo pierdzą, czyli za dużo dwutlenku węgla dają do atmosfery i przy okazji mamy też ograniczyć sobie spożycie wołowiny. Wołowina będzie tam z Argentyny od pana Milleya importowana do Polski, więc będzie bardzo droga. Mało kogo będzie na to stać, na to się cieszą eurosocjaliści, bo oni właśnie kochają taką sytuację, jak prawda kogoś na coś nie stać. Ale głupota tego rozumowania polegała na tym, że eurosocjaliści nie wzięli pod uwagę czegoś takiego, że jak będą ograniczać ilość krów, to wprawdzie będzie mniej mięsa wołowego, ale będzie też mniej mleka. I tu się okazało, że doprowadziło to do sytuacji, że spadek produkcji mleka spowodował podwyższenie cen mleka. No, zadziałało prawo podaży i popytu i w związku z tym te mleczarnie, które produkują masło, musiały kupować mleko drożej. No, jak kupowały mleko drożej, to wzrosły ceny ostatecznego produktu, czyli ceny produktu masła i w związku z tym dlatego masło jest takie drogie. No i cóż mógł z tym zrobić rząd przed wyborami? No, mógł powiedzieć tak. Cały ten Zielony Ład jest do dupy i to jest wzrost cen masła, to jest znakomity powód, żeby od tego Zielonego Ładu odejść, ale tego oczywiście rząd nie zrobił, więc rząd postanowił bohatersko pokonać problem bez sensu i zdecydował, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych sprzeda 1000 ton masła, żeby prawda, te ceny spadły trochę przed świętami. No jaki tego będzie skutek? Taki tego będzie skutek, że po świętach Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie musiała uzupełnić zasoby masła, więc te 1000 ton masła odkupić na wolnym rynku, czyli ceny masła jeszcze wzrosną, bo tak to właśnie bywa. Socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko się pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju i widzicie to Państwo właśnie na przykładzie tej afery masłowej. A to nie koniec, bo afera o masło miała jedną zaletę z punktu widzenia rządu, że znakomicie odciągała uwagę opinii publicznej od spraw rzeczywiście ważnych, a działo w tym tygodniu. I tu, proszę Państwa, Sejm. W środę 18 grudnia zebrał się nasz uczciwy Sejm, żeby przeprocedować, a konkretnie poddać pierwszemu czytaniu, bo taka jest procedura ustaw w Sejmie, ustawy rządowego projektu nowelizacji kodeksu karnego, który zawiera zapisy o karaniu tzw. mowie nienawiści. Także pan Śmiszek się pochwalił ostatnio na Twitterze, że właśnie jego jako wiceminister skończył pracę nad projektem ustawy o kryminalizacji mowy nienawiści. No, pan Śmiszek, który wiadomo, że w polityce zasłynął dlatego, że jest nałożnikiem pana Roberta Biedronia, a pan Robert Biedroń zasłynął w polityce tym, że jest głównym w Polsce. Także rzeczywiście kompetencje ogromne. No i cóż takiego złożył pan Śmiszek w projekcie wysłanym do kompetentnego Sejmu? Ano, złożył tam projekt, który rozszerza kodeks karny o karę za przestępstwa z nienawiści. I tutaj będzie można karać już kogoś za publiczne wyrażanie uprzedzeń na tle płciowym, rasowym, za każdą formę tam dyskryminacji czy podżegania do dyskryminacji i tak dalej. Natomiast szczególnie absurdalny charakter, taką wisienką na torcie, to jest to, że będzie można trafić do sądu i to nie w trybie prywatno-skargowym, tylko przez prokuratora. Prokuratorzy pana Bodnara będą ścigać mowę nienawiści. Taki zespół jest specjalnych prokuratorów już powołanych, która współpracuje na przykład z OMZRiK-iem do ścigania mowy nienawiści. No i teraz w ramach mowy nienawiści będzie się mieścić nie tylko nawoływanie do przemocy, no bo gdybym ja tutaj nawoływał do tego, żeby kogoś tam zabić, no to oczywiście to powinno podlegać pod kodeks karny, ale pan Śmiszek nic takiego nie zrobił. Pan Śmiszek wpadł na pomysł, żeby karać za wyrażanie poglądów albo w ogóle zdań, które nie podobają się określonej grupie, czyli Rainbow Jastym. No na przykład ja tutaj stwierdzę, i to jest napisane, ja tutaj stwierdzę, że są tylko dwie płcie, prawda, mężczyźni i kobiety, no to ci, którzy się czują ani mężczyznami, ani kobietami, to mnie podadzą do prokuratury, wejdzie prokurator bohatersko i będzie mnie ześcigał za mowę nienawiści. Albo jeżeli ja na przykład stwierdzę, że jedyną normalną formą małżeństwa to jest małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, to bach, tak samo mnie prokurator będzie ścigał albo za cokolwiek innego. Także wszelkie nawet myśli sformułowane, które się mogą nie spodobać Rainbow Jastym, albo tam trans Rainbow Jastym, albo wszystkim tym innym, prawda, seks dziwadłom, to będą karane i to już nie w trybie tam na przykład pozwu cywilnego, tylko w trybie procesu karnego inicjowanego przez prokuratora. I mowa nienawiści ma być karana do 5 lat więzienia. Także do 5 lat będzie można się spędzić w kryminale za wyrażenie poglądu, że są dwie płci. My to oczywiście jakoś będziemy obchodzić. No, zobaczymy. W każdym razie będzie to nieznany przykład od czasów stalinowskich tępienia wolności słowa, bo przecież to służy nie żadnej ściganiu mowy nienawiści, bo przecież w tym, że ja twierdzę, że są dwie płci, mężczyźni i kobiety, to przecież ja nikogo w ten sposób nie nienawidzę, tylko stwierdzam oczywisty fakt, tak samo jak stwierdzam fakt, że Ziemia krąży wokół Słońca albo po nocy następuje dzień. No, ale tutaj będę mógł za to już trafić do więzienia. I tu, proszę Państwa, mały apel, z którym się do Państwa chcę zgłosić. Otóż organizacja Citizen Go, która to jest taka zacna, konserwatywna organizacja walcząca o prawa właśnie konserwatystów, zorganizowała petycję i polski oddział zorganizował petycję do polskich posłów, do parlamentu, w której domaga się odrzucenia tego projektu ustawy. Ja ten protest oczywiście podpisałem i Państwa też proszę, żebyście Państwo ten protest podpisali. W opisie mojego filmu macie Państwo link. O, widzicie go teraz, link do petycji na stronie Citizen Go. Wystarczy tylko na ten link kliknąć, tam podać swoje nazwisko, kliknąć na zielony guzik i podpiszecie się Państwo. Do dzisiaj, do niedzieli, osób, które podpisały tą petycję, jest ponad 22 tysiące i ja też ją podpisałem i także do Państwa apeluję o podpisanie. A dlaczego? No z dwóch powodów, bo po pierwsze to my musimy pokazać, my konserwatyści, my patrioci, że coraz odważniej, coraz bardziej stanowczo i coraz głośniej mówimy nie tym wszystkim lewackim idiotyzmom. A po drugie, że my w Polsce mamy takie przyzwyczajenie, że nic nie robimy, a potem narzekamy, że jest źle. Otóż trzeba właśnie coś zrobić, żeby było lepiej. My niewiele możemy zrobić, my konserwatyści, bo nie rządzimy niestety jeszcze, ale póki nie możemy nic zrobić więcej, to róbmy tyle, ile możemy. podpiszmy tą petycję, żeby było widać, że nie 20, ponad 22, ale na przykład, żeby ponad 122 tysiące było, to już będzie to bardziej zauważone. Im głośniej będziemy się domagać swoich praw, swoich wolności, tym mniej będą nas lekceważyć. A jest to sprawa o tyle ważna, że kiedy w Sejmie po raz pierwszy czytano projekt ustawy o nowelizacji kodeksu karnego, to do Sejmu trafiła petycja, przeciwko której też musimy oczywiście my, normalni ludzie, zaprotestować. Otóż petycja w sprawie, uwaga, i tutaj cytat, Państwo teraz usiądźcie, petycja w sprawie ograniczenia spowiedzi tylko do osób dorosłych. Znalazł się wariat, który jest w stanie zupełnie na poważnie skierować taką petycję do Sejmu. Otóż pomysłodawcą tej petycji jest niejaki Rafał Betlejewski, youtuber, jakiś pseudoartysta, który całą swoją karierę między innymi na YouTubie robi na tym, że obraża katolików. I on wpadł na pomysł, żeby złożyć petycję, na podstawie której w Sejm miałby uchwalić prawo zakazujące dzieciom przystępowania do spowiedzi. Ja mówiłem Państwu kilka tygodni temu w moim programie Wojna z Panem Bogiem o pani radnej miasta, bodaj Poznania, już nie pamiętam, czy dokładnie, jakiegoś w każdym razie z zachodniej Polski, która też wpadła na pomysł, żeby na obszarze miasta ograniczyć spowiedź dla dzieci, no ale pan Betlejewski poszedł dalej i chce prawnie zabronić spowiedzi dla dzieci poniżej 18 roku życia. Czymż to argumentuje, patrzcie Państwo, bo to jest bardzo ciekawy kazus, żeby się z tego pośmiać. Otóż pisze tak: spowiedź jest formą psychicznej przemocy. Jest ingerencją w intymny świat dziecka prowadzoną w autorytecie Boga. No jak się tego słucha, to można by dojść do wniosku, że pan Betlejewski z własnego doświadczenia mówi, prawda? No skądże indziej mógłby wiedzieć, że w tym konfesjonale to dochodzi do jakiejś przemocy psychicznej. No chyba musiał biedak chodzić po tych konfesjonałach, aż spodnie na kolanach sobie wytarł. I pisze tak w uzasadnieniu tej petycji: jak pokazują wspomnienia wielu osób, spowiedź to doświadczenie upokorzenia i strachu, zdarzenie traumatyczne, paskudne, którego dzieci nie chciały, a przed którym nie potrafiły się obronić. Patrzcie Państwo, jaki to jest kretyn. Przecież gdyby on chociaż zadał sobie trud wpisania w Google słowo spowiedź, to doczytałby się tam czegoś takiego jak tajemnica spowiedzi, która obejmuje nie tylko księdza, który nie ma prawa i to jest prawo, od którego nie ma wyjątków, zdradzić tajemnicy spowiedzi. Jest to tak zwane sigillum sacramentale, ale też tajemnica spowiedzi obowiązuje tego, który przychodzi do księdza do spowiedzi. Także a tu wspomnienia wielu osób, prawda? I żadnych takich wspomnień, żadnych badań na temat spowiedzi nigdy nie było. Pan Betlejewski sobie to po prostu wyssał z palca i wysłał to z palca w sposób typowy dla lewackich durni, czyli po prostu nie sprawdził najbardziej elementarnych faktów, bo jakby wiedział, jakby sobie sprawdził na przykład, co to jest tajemnica spowiedzi, albo jakby sobie wrzucił w Google badania na temat spowiedzi, czyli badania spowiadających się, to wtedy by takiego idiotyzmu nie napisał. Także cóż takiego ma ten pomysł ustawy wprowadzić? Otóż ma uchwalić przepisy wprowadzające w Polsce zakaz spowiadania dzieci poniżej 18 roku życia w kościele katolickim i innych kościołach, jeśli ją stosują. Prawda? I znowu, patrzcie Państwo, jaka to lewacka głupota. Jakby pan Betlejewski sobie zadał takie pytanie, jakie są relacje między państwem a kościołem, i wpisał to na przykład w Google. Także panie Betlejewski, ja tu pana trochę pana tu doedukuję. Niech pan weźmie Google, na pewno z Google'a pan umie korzystać, niech pan tam sobie wpisze takie magiczne słowo, relacje państwo-kościół, i wtedy dojdzie pan do takiego trudnego słowa konkordat. Wie pan, co to jest konkordat? Ja panu powiem, co to jest konkordat. Konkordat to jest taka umowa, którą polskie państwo zawarło z Watykanem w roku bodaj 92. I to jest umowa międzynarodowa, która reguluje stosunki dwustronne między Kościołem a państwem. I tam są zapewnione w tej umowie pewne gwarancje swobody dla Kościoła, w które państwo nie może ingerować. I na przykład państwo nie może ingerować w kwestie liturgii, ceremonii, obsady personalnej, diecezji, prawda, parafii i tak dalej. To wszystko są przywileje zastrzeżone dla Watykanu i państwo nie może też ingerować w kościelne tradycje, prawda? A ani w kościelne zwyczaje, ani w żadne inne kościelne procedury, między innymi w spowiedź. Więc pan po prostu, panie Betlejewski, jesteś pan niedouczony, jesteś pan nieuk, jednym słowem, bo pan w tej petycji chce doprowadzić do tego, żeby ustawa została wprowadzona w sprzeczności z umową międzynarodową, czyli z konkordatem, a czegoś takiego nie można robić. Także niech pan się trochę doedukuje, panie Betlejewski, zanim pan nas tutaj będzie raczył bezprawnymi petycjami. Ale ja panu powiem coś jeszcze więcej. Jak pan śmie wpieprzać się z butami w życie naszych dzieci? Jak nasze dzieci chcą chodzić do spowiedzi, to pan nie masz prawa im tego zabraniać. A jak pan zabraniasz naszym dzieciom, to pan wpieprzasz się między dziecko a rodziców. I tego robić nie wolno. Łamiesz pan konstytucję i ja radzę, żebyś pan przestrzegał prawa. Bo ja to jestem człowiek łagodny, no ale trafisz pan kiedyś na jakiegoś ojca bardziej krewkiego, będziesz chciał jego dziecku zabronić pójścia do spowiedzi i taki ojciec da panu na przykład w gębę. Także uważaj pan, panie Betlejewski, dokształć się pan z podstawowych pojęć i potem będziemy rozmawiać. Tymczasem wiadomość dobra jeszcze w natłoku tego lewackiego zgiełku, jaki do nas dociera. Otóż Instytut Ordo Iuris razem z Centrum Życia i Rodziny przygotował broszurę dla rodziców, którzy nie życzą sobie tego, żeby ich dzieci chodziły na zajęcia z deprawacji, czyli na seks-edukację wprowadzaną w Polsce przez panią minister Nowacką pod pretekstem edukacji zdrowotnej. Patrzcie państwo, tutaj też macie państwo w opisie filmu link, możecie państwo sobie kliknąć i wejść i pobrać tą broszurę przygotowaną przez Ordo Iuris. Ja, jak państwo wiecie, nie jestem członkiem Ordo Iuris, nie współpracuję z nimi, ale darzę bardzo dużą sympatią tą instytucję. Bardzo szanuję jej prezesa, pana mecenasa Kwaśniewskiego. Także mam nadzieję, że tutaj się nie obrażą koledzy z Ordo Iuris, że korzystam z ich broszury, ale powołuję się na źródło. I macie tutaj państwo petycję do prezesa Rady Ministrów, którą można złożyć, a to nic z niej nie wyniknie, ale trzeba ją złożyć, żeby pokazać, że nas jest dużo. Petycję do Rzecznika Praw Obywatelskich, no to Rzecznik Praw Obywatelskich to już jest stał taką instytucją zupełnie operetkową. Trzeba też, i to jest bardzo ważny dokument, i tu państwa zachęcam do podpisywania, wzór sprzeciw rodzicielski do złożenia u dyrektora szkoły. Macie państwo taki dokument, który trzeba podpisać i złożyć u dyrektora szkoły, że z tego dokumentu wynika, że wy sobie nie życzycie, żeby wasze dziecko chodziło na zajęcia z seks-edukacji, bo jak wiadomo, tam będzie uczone wyrażania zgody na seks z dorosłym, albo będzie uczone masturbacji, albo będzie uczone tego, żeby twierdzić, że wszystkie orientacje są tak samo ważne i tak samo dobre, bo nie trzeba i nie wolno nikogo wykluczać. I tu, jak słusznie zauważają prawnicy z Ordo Iuris, powołujecie się państwo na konstytucję, bo całe to lewactwo od pani Nowackiej będzie wam mówić, że seks edukacja się odbywa na podstawie ustawy, ale wy się na to nie zgadzacie na podstawie konstytucji, a konstytucja jest ważniejsza niż ustawa. Konstytucja się nazywa ustawą zasadniczą i to jest najważniejsza ustawa, jaka funkcjonuje. Wszystkie inne są mniej ważne, także jak na podstawie ustawy ktoś wam każe czegoś, czego konstytucja wam nie nakazuje, to albo w kwestii czego konstytucja pozostawia wam wolność wyboru, to zawsze trzeba się na konstytucję odwoływać. Zresztą pamiętacie państwo, jak to tam chodzili, krzyczeli konstytucja, konstytucja, pani Nowacka, z tego co słyszałem, też tak chodziła i krzyczała, to państwo się na tą konstytucję powołujcie. I tyle, także zostawiam Państwu tutaj link, klikajcie sobie, pobierajcie, udostępniajcie znajomym. Musimy się jakoś masowo, my polscy patrioci, postawić temu terrorowi obrzydliwemu głupoty, który ma deprawować nasze dzieci. A jak będzie nas dużo, to będziemy się dopominać u Tuska i jego akolitów, że sobie nie życzymy takich rzeczy i że sobie nie życzymy deprawacji naszych dzieci. Im nas będzie więcej, tym bardziej się będą musieli z nami liczyć. Wiem, że Instytut Ordo Iuris przygotowuje już wezwanie polskich rodziców do masowego obywatelskiego nieposłuszeństwa i odmowy uczestnictwa ich dzieci w niezgodnych z konstytucją lekcjach wulgarnej seksedukacji. Także będzie to bardzo, bardzo taki konfrontacyjny gest, no ale trzeba to będzie oczywiście poprzeć, no bo nikt nie może nam odebrać prawa do wychowywania naszych dzieci tak, jak my tego chcemy. Żaden urzędnik, żadna Nowacka, żadna tam, prawda, Antonina Kopyt, nie. Trzeba powiedzieć jasno, to my decydujemy o tym, jak mają być wychowywane nasze dzieci. A tymczasem mamy do czynienia z kolejną fatalną inicjatywą lewacką, która boję się, że za kilka czy kilkanaście miesięcy znowu się zamieni w projekt ustawy, bo wariatów ekologicznych nie brakuje, którzy będą to podpisywać. Otóż niejaki Filip Stringer, dziennikarz, pisarz, podróżnik, a przy okazji też lewacki aktywista, rozpoczął ofensywę w kierunku projektu ustawy zakazującej budowy domów jednorodzinnych. Muszę przyznać, że mnóstwo absurdalnych zakazów jest, ale ustawy o zakazie budowy domów jednorodzinnych na własnych działkach to jeszcze nie było. Co takiego przeszkadza Filipowi Stringerowi w tym, żebym ja sobie postawił dom na swojej własnej działce? No, tego nie wiadomo, to nie siedzę w głowie Filipa Stringera, ale jak sobie czytam jego pomysły, to widzę, że oczywiście on się odwołuje jak zwykle do ekologii, do jakiegoś takiego głupawego hasła, że jak się zagęści miasta, to jest bardziej ekologiczne, bo mniej jeździmy samochodem, bo prawda, możemy termomodernizować budynki, bo rozległe miasta nie służą naszemu komfortowi, no nie wiem dlaczego. I w związku z tym trzeba zagęszczać te miasta, które są, dobudowywać kolejne piętra do bloków już istniejących i zakazać budowania domu. Patrzcie Państwo, znowu jaki to terror lewicowy jest. Ktoś mnie chce zakazać tego, żebym sobie zbudował domu. No i tutaj oczywiście szereg pseudoargumentów ekologicznych, takich, że prawda, czystsze powietrze będzie, jak ja nie będę ze swojego domu pod miastem dojeżdżał do miasta, tylko jak będę żył w tym mieście, na przykład w 15-minutowym osiedlu i tak dalej. No boję się, naprawdę bardzo się boję, proszę Państwa, że to się zaraz przemieni w jakąś inicjatywę obywatelską i projekt ustawy i kilkanaście tysięcy ekowariatów podpisze projekt tej ustawy i będzie nad tym Sejm nasz debatował. Bardzo złe wieści dochodzą z Kurnika. Kurnik to jest taka mała miejscowość w województwie wielkopolskim i tam w czwartek 19 grudnia przed policją i prokuraturą stanął niejaki Rafał Podejma. To może Państwo nie wiecie, kto to jest. Rafał Podejma to jest bloger, który prowadzi taki kanał na YouTubie Antyconfident. Jest to też zawodnik MMA, ale to przede wszystkim on zasłynął ostatnio jako organizator patroli obywatelskich, które miały chronić mieszkańców Środy Wielkopolskiej, Śrema i Kurnika przed gangami nachodźców. I to doprowadziło to impulsem do powołania tego patrolu obywatelskiego, czyli patrolu składającego się ze zwykłych mieszkańców okolicy, którzy postanowili wyręczyć nasze państwo nieudolne i impotentne coraz bardziej w każdej dziedzinie i samemu zacząć patrolować ulicę właśnie dla bezpieczeństwa naszego i naszych dzieci. To powstało po słynnej bijatyce, do której doszło tam z udziałem wielu uchodźców, już nie pamiętam, w którym to miało miejsce, w jakim to mieście miało miejsce, no ale kilka tygodni temu taka dość głośna sprawa. Zaczęły powstawać takie patrole obywatelskie w wielu miastach w Polsce, w Żyrardowie, wiem, że w Mińsku Mazowieckim i także właśnie w Środzie Wielkopolskiej, Śremie i Kórniku. Pan Rafał Podejma zorganizował taki patrol obywatelski. Jak się okazało, zainteresowała się tym zaraz policja, no ale pan Rafał zaprosił policjantów do tego, żeby wspólnie taki patrol odbyć. No i rzeczywiście mieszkańcy miasta razem z policją patrolowali ulicę, było przez to trochę bezpieczniej i tu nagle ni stąd, ni zowąd Rafał Podejma zaczął odbierać wezwania do niezawisłych sądów, a politycznych prokuratur i dobrze zorganizowanej policji i tam otrzymuje wyroki jeden po drugim grzywnie za grzywną, za jakieś zachowania rasistowskie, bo przecież ten patrol obywatelski to miał chronić przed przestępczością nachodźców, a nie Polaków. No, zwracam uwagę, że przestępczość Polaków tam w Środzie Wielkopolskiej, w Śremie czy w Kórniku jest śladowa, a głównymi sprawcami przestępstw są właśnie nachodźcy i odebrał właśnie Rafał Podejma wezwanie do stawiennictwa się w Kórniku na policję, gdzie zostanie mu przedstawiony zarzut propagowania ustroju totalitarnego. No, co ma wspólnego patrol obywatelski z propagowaniem ustroju totalitarnego? Tajemnica to wielka. Ale można się domyślać, że chodzi o to, że ktoś na pana Rafała Podejmę doniósł. No, pewnie się dowiemy kto. Spodziewam się tutaj dwóch środowisk. Albo środowisko lokalnej Gazety Wyborczej, albo ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. I teraz pan Rafał usiądzie na ławie oskarżonych przed niezawisłym sądem bodaj w Kórniku. Oskarżony o propagowanie ustroju totalitarnego. Jestem bardzo ciekaw, jak prokuratora wytłumaczy to, że chęć zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy policja sobie z tym coraz bardziej nie radzi, to jest propagowanie ustroju totalitarnego, ale myślę, że rozumowanie prokuratury pójdzie w ten sposób, że pan Rafał chce w ramach tych patroli obywatelskich, chce zapewniać bezpieczeństwo od przestępstw popełnianych przez gang nachodźców, bo jakby pan Rafał Podejma stwierdził na przykład, że będzie bronił nachodźców przed polskimi rasistami, a to by zaraz mu tutaj środowiska lewackie medal wręczyły, no ale pan Rafał ma inne podejście. Ci z Państwa, którzy mieszkacie w Kórniku albo w Środzie Wielkopolskiej albo w Śremie, idźcie Państwo na proces Rafała Podejmy i napiszcie mi potem. Ja bardzo chętnie będę informował szerszy ogół Polaków o tej sprawie, bo mam wrażenie, że pan Rafał Podejma to jest człowiek, którego lewacki rząd i lewackie środowiska nominowały na pierwszą ofiarę przepisów o propagowaniu ustroju totalitarnego, tej mowy nienawiści czy czegoś tam innego, po to, żeby go skazać, żeby doprowadzić do jego skazania, pewnie jakieś naciski, które tam będą robić, pewnie się dziesiątki jakichś publikacji ukażą, mówiących, że pan Podejma to jest nazista, bandyta, czy ktoś tam jeszcze taki. I na tej podstawie, żeby dostał wyrok i żeby ten wyrok posłużył do zastraszania wszystkich innych dzielnych polskich mężczyzn, którzy organizują patrole obywatelskie. Także mam prośbę do Państwa właśnie z tych trzech miejsc, ze Środy Wielkopolskiej, ze Śrema i z Kórnika. Przyglądajcie się Państwo tej sprawie i piszcie do mnie. Piszcie do mnie jak możecie. Ja bardzo chętnie będę Państwa informował, jak się zakończyła sprawa pana Rafała Podejmy. Mieliśmy też w kończącym się tygodniu inną bardzo traumatyczną, przykrą historię. Samobójstwo popełnił Michał Sołdan, ten rolnik młody, 25-letni, który został brutalnie zatrzymany przez policję Donalda Tuska podczas protestów rolniczych wiosną. No akurat Związek Zawodowy Rolników czy Solidarność przyszedł mu z pomocą, wynajął prawników tam. Mecenas Kitaj-Grodzki, bardzo dobry karnista, wiem, bo znam osobiście, był adwokatem pana Sołdana i doprowadził do szybkiego zwolnienia go. No, pan Michał Sołdan, co dzisiaj wiadomo, chorował już wtedy podczas zatrzymania na tętniaka mózgu i pobyt w areszcie kilkugodzinnym areszcie policyjnym, no, paskudnie się odbył na jego psychice, dostał depresji i postanowił sobie odebrać życie. Paskudny finał dramatyczny finał historii człowieka, który protestował przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko wszystkim kreteństwom, które rząd Tuska robił w celu zniszczenia rolnictwa. Człowiek, który chciał tylko tego, żeby państwo pozwoliło mu pracować na roli i produkować żywność. Nawet tego się nie mógł doprosić. No, jego śmierć bardzo obciąża oczywiście rząd Tuska. To jest śmiertelna ofiara tego ustroju. I na koniec jeszcze wiadomość ważna dla tych milionów Polaków, którzy palą papierosy. Minister finansów Andrzej Domański doszedł do wniosku, że trzeba zwiększyć akcyzę na torebki z nikotyną. I w związku z tym wszyscy ci, którzy korzystają z torebek z nikotyną, będą płacić więcej. Czym tłumaczy swoją decyzję, swój pomysł pan minister Andrzej Domański? Mówi tak: bierzemy pod uwagę możliwość podniesienia z przyczyn zdrowotnych akcyzy na tego typu produkty. Patrzcie państwo, jakie to kłamstwo i hipokryzja. Jakżeż to się o nasze zdrowie troszczą, jeśli tylko pod pozorem tego zdrowia można nam pieniądze wyciągnąć z kieszeni. Mówi tak pan Domański: stężenie nikotyny w takich saszetkach jest bardzo wysokie i oczywiście przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia, bo to jego rola, ale także Ministerstwo Finansów tutaj dokładnie analizuje sytuację. No, najszczęśliwsi ludzie na świecie pracują w Ministerstwie Finansów, nie mają poważniejszych problemów poza tym, żeby się zastanawiać, ile to jest stężenie nikotyny w saszetkach. I mówią, to dlatego młodzi ludzie często sięgają po takie kolorowo wyglądające jednorazówki i wiemy, że to jest droga później do uzależnienia. No i także zapowiada Andrzej Domański tutaj wzrost podatku akcyzowego od saszetek nikotynowych, także już się domyślam, czym się to zakończy. Powstanie pewnie nowa jakaś mafia nikotynowa w Polsce, że torebki nikotynowe będą przemyślane albo z Białorusi, albo z Ukrainy, sprzedawane za pół ceny w stosunku do tego, ile kosztuje taka sama torebka legalna ze wszystkimi akcyzami, więc na pewno zaraz powstaną jakieś specjalne grupy, czy w CBS-u, czy w policji, do ścigania tej mafii torebkowo-nikotynowej. Będziemy tutaj zasypywani informacjami o wielkich sukcesach naszych organów ścigania w zwalczaniu tej jakże groźnej przestępczości, bo socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Także to tyle na dzisiaj, ten ostatni, jak się okazało, setny, jubileuszowy nasz przegląd tygodnia. Dziękuję państwu bardzo serdecznie, wszystkim tym z państwa, którzy mnie przez ten czas wspieracie, którzy byliście ze mną, za wszystkie ciepłe słowa otuchy, które tu do mnie płyną, za te miłe słowa o moim dziennikarskim zaangażowaniu, odwadze, obronie tradycji, etc., etc. Mogę obiecać, że państwa na pewno nie zawiodę. Za tydzień nietypowo przegląd roku, tam ta wspomniana bardzo dobra wiadomość dla polskich patriotów, bardzo dobre prognozy. Za dwa tygodnie ze względu na mój urlop się nie widzimy. Wracam do państwa 12 stycznia. Zaraz po 12 stycznia będziemy też kończyć film na temat Omzriku. Zobaczymy, czy będę go mógł na YouTubie wyemitować, czy będę go musiał sprzedawać na płytkach jako film zakazany przez YouTube. W styczniu odpowiedź na to znajdziemy. Tymczasem zapraszam państwa jeszcze raz na targi książki patriotycznej. 18 stycznia Jelenia Góra, 25 stycznia Siedlce, 1 lutego Rybnik. Na kolejne soboty będziecie państwo informowani już w styczniu. Zapraszam też do lektury mojej książki Vendetta. Moja ostatnia książka coraz lepiej się sprzedaje. Właśnie dzisiaj, jak nagrywałem ten przegląd tygodnia, to powiedział mi wydawca, że dużą partię książek Vendetty zamówiliście państwo na świąteczne prezenty. Bardzo jest mi miło, bardzo dziękuję. Nie ma piękniejszej rzeczy dla autora, niż się dowiadywać, że książka, którą napisał, spotyka się z dużym zainteresowaniem czytelników. Przypominam też państwu, że działa moja specjalna grupa byłych policjantów, prawników, prywatnych detektywów, analityków, która pomaga państwu rozwiązywać różne problemy. Też przez ten rok wielu ludziom pomogliśmy rozwiązać bardzo poważne problemy. Myślę, że powstanie kanał specjalny, rozmawiam na ten temat z jednym z moich najlepszych detektywów, kanał tutaj na Szymowski TV, gdzie będziemy pokazywać różne nasze akcje, różne historie ludzi skrzywdzonych przez system, którym pomogliśmy. Będziemy zawsze gotowi do państwa pomocy. I tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, zostawiam w opisie filmu linki do PayPala, do zrzutki, do Patronite'a oraz mój numer rachunku bankowego. Za wszystkie wpłaty będę bardzo serdecznie wdzięczny. One będą służyć do rozwoju tego kanału, a teraz do pokrycia kosztów filmu o Omzriku. Nie zapominajcie Państwo o subskrybowaniu mojego kanału, o lajkowaniu, komentowaniu, o udostępnianiu. To wszystko dla zasięgów, żebym ze swoimi treściami mógł trafiać do jak największego grona Polaków. Do zobaczenia.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.